Książka rozpoczyna się w 1904 roku, czyli 120 lat temu. I to jest opis i przyrody, i stroju, i obyczajów, i wyglądu, i charakterów tamtego momentu.
Tak, to jest książka w tym sensie totalna, że ona obejmuje całe życie. To znaczy wszystko to, z czym się człowiek z tej warstwy społecznej, czyli z arystokracji, stykał, to jak żył, z kim rozmawiał, gdzie bywał, czym się zajmował, to wszystko jest opisane i w dodatku nie w taki bardzo powierzchowny sposób, tylko bardzo głęboko i bardzo szeroko. Oczywiście to stwarza, znaczy dla czytelnika to jest piękna sprawa, bo się czyta łatwo i o wielu rzeczach można się dowiedzieć, natomiast to wszystko trzeba wyszperać, ponieważ jest to świat, którego już nie ma. Zaczyna się akcja w 1904 roku, ale poprzez retrospekcję sięgamy jedno pokolenie, a nawet dwa pokolenia wstecz. I tam też wszystko jest bardzo dokładnie opisane. I podam taki przykład. W czasach monarchii mówiło się na Węgrzech nie dzień dobry, tylko całuję rączki, prawda? Ale do pewnego momentu to nie było tylko werbalne całuje rączki, tylko się też całowało. I teraz jeśli w powieści gdzieś w pewnym momencie jest, że no, ktoś tam wchodzi i całuje rączki, to tłumacz musi, czy tłumaczka, musi wyśledzić, czy chodzi o to, że się po prostu przywitał, powiedział dzień dobry, całuję rączki, czy też chodzi o to, że złożył ten pocałunek na tych rączkach. Także ta pieczołowitość, ta dokładność to jest coś takiego, co jest absolutnie no, na mistrzowskim poziomie, ale też trzeba się bardzo postarać, żeby i po polsku to nie było na gorszym poziomie. Oczywiście opisywane są najważniejsze wydarzenia w życiu tych ludzi, a ponieważ mamy do czynienia z arystokracją, no to tymi najważniejszymi wydarzeniami to są jakieś imieniny, bale, polowania, gra w karty, wyścigi konne, ale to też jest polityka, która jest organiczną częścią tej książki, która łatwiej pozwala zrozumieć, dlaczego pewni bohaterowie zachowują się tak, a nie inaczej. Ten początek, gdzie mamy powozy zjeżdżające na bal i mamy po kolei różne osoby, które prawda, kierują tymi pojazdami, to jest moim zdaniem też taki artystycznie no, niesamowity zabieg, żeby pokazać każdą osobę wykonującą właściwie prawie to samo działanie, czy taką samą czynność, prawda? Czyli powoże jakimś pojazdem udaje się na bal. Ale tak, jaki to jest powóz, jak ja jestem ubrany, albo jak moja służba jest ubrana, jak szybko jadę, jak się zachowuję po drodze, to wszystko od razu sprawia, że chociaż te nazwiska są potwornie trudne, rzeczywiście, dla kogoś, kto nie zna języka węgierskiego, to na początku może być jakaś taka trudność, żeby te osoby zapamiętać, ale po chwili, ponieważ uczymy się od razu na tych pierwszych 30 kilku stronach, jaki jest temperament poszczególnych osób, jak te osoby działają, to jest nam łatwiej te osoby poznać. Nie dlatego, że zapamiętaliśmy, że jeden to jest wuj Ambrusz, a drugi to jest Sándor Kendi, a trzeci to jest Daniel Kendi. Nie, bo to nie sposób zapamiętać. Natomiast jak już przyczepi się nam, że a Daniel Kendi to jest ten, co się zawsze upija, to później już nie mamy żadnego problemu. Czy jak zapamiętamy sobie, że ciocia Lizinka to jest ta malutka staruszka okutana w różne takie ciepłe rzeczy i to jest ta największa plotkara, no to już też ją rozpoznajemy. Już nie musimy dokładnie pamiętać, że ona się nazywa Szarmaszagiowa, bo to możemy, no, może być trudno wypowiedzieć, ale kojarzymy ją jako osobę właśnie, bo ci bohaterowie to nie są takie papierowe postaci, które mają przed nazwiskiem czy imieniem podane trzy przydawki i pisarz zakończył portret. Nie, tutaj każda osoba jest tak indywidualnie podana, że tak jak pani Grażyna powiedziała, mamy tych osób, tych bohaterów ze 100, i właściwie każdy jest indywidualnością. I to dotyczy nie tylko mężczyzn, kobiety też są bardzo pięknie opisane i to są bardzo różne kobiety. Są arystokratki najwyższej rangi, są trochę gorsze arystokratki, są służące, jakieś osoby, które zajmują się sprawami pomocniczymi. A jeśli chodzi o mężczyzn, no to też mamy właśnie tych arystokratów, ale ile tam jest niuansów. Jak na przykład jest opis stroju panów, którzy udają się na polowanie. I od razu jest cały wykład o tym, że były dwie szkoły strojów myśliwskich, taka i taka. I że jak na przykład u Antola Sendiurdiego krawat to była taka kropka w takim, a nie innym kolorze, która się ledwo była widoczna tu z otworu w ubraniu, to to nie było przypadkowe. Każda jedna rzecz jest tak opisana. Jeszcze przed nami inne tomy. Będzie w trzecim tomie bardzo dużo na temat hodowli koni. Ponieważ matka głównego bohatera miała stajnię, bardzo była dumna ze swoich koni. Właściwie też jest gdzieś tam na początku jako jej cecha charakterystyczna podane to, że kiedy Balin, główny bohater, chciał pojechać na ten bal, to ona mu zaproponowała, że może wziąć jej zaprzęg, jej konie, ale on z góry wiedział, że ona to robi właściwie, no to jest taki konwenans. Ona mu proponuje, ale bardzo liczy na to, że on powie, nie, nie ma, musi oczywiście, no nie ma co tych koni marnować na takie wyjazdy. Ja sobie pociągiem pojadę, niech one się nie męczą. Więc tutaj wszystko, każda część życia jest oddana w taki sposób, że to widzimy. Zasługą Banfiego, jak mówiłam, też malarza, rzeźbiarza, jest to, że jego opisy nie są dwuwymiarowe. To są opisy sięgające też na głębokość trójwymiarowe. A w dodatku jest ta dynamika, tak jak w tej pierwszej scenie, kiedy bohaterów prezentuje się w trakcie tych wyścigów, tej drogi na bal. Więc właściwie są już mamy cztery wymiary, prawda? I dzięki temu każdy człowiek, który pojawia się w książce, jest później łatwy do zapamiętania. Tak jak powiedziałam, o nazwiska proszę się nie martwić, to przyjdzie z czasem. Jeszcze przed nami dwa tomy, więc na pewno się Państwo tych nazwisk nauczą doskonale. W pierwszym tomie warto sobie zapamiętać dwóch bohaterów, to jest Balint Obadi, czyli jeden z tych młodzieńców i drugi jego kuzyn Laszlo Gyerfi. I to są właściwie dwaj mężczyźni, którzy są głównymi bohaterami, ale obok nich jest mnóstwo innych panów, których też zapamiętamy. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, no to w pierwszym tomie mamy przede wszystkim Adrien, czyli tę ukochaną Balinta. I mamy drugą arystokratkę, Klarę, którą kocha Laszlo Gyerfi. I też Adrien i Klara zupełnie inne światy. To jest właśnie bardzo ciekawe, że mamy galerię postaci, które się nie powtarzają. One są typowe w tym sensie, że rzeczywiście tego rodzaju ludzie żyli w tamtych czasach, tak się zachowywali, takie mieli poglądy, tak wyglądali, tak się ubierali, takie mieli poglądy polityczne, taką urodę albo taki brak urody.
Między Balinta i Laszlo, autor tej trylogii siedmiogrodzkiej, mam wrażenie, podzielił swoje cechy.
Tak, ja już wspomniałam o tych kartach. To jest taka rzecz, której się dowiedziałam stosunkowo niedawno i do tamtej pory zawsze prezentowałam taki pogląd, że no tak, no Balint Obadi to jest właściwie takie alter ego Banfiego, aczkolwiek nie do końca jeden do jednego. Niemniej większość cech Miklosza Banfiego jest w Balincie. Natomiast od momentu, kiedy się dowiedziałam o jego młodości, tak bardziej szczegółowo, jakie on tam różne żarty i żarciki wyczyniał, oczywiście narzuciło się, że Laszlo Gyerfi to jest też wzięty z autora tej powieści, przy czym jest to taka projekcja, takie pokazanie, jakby się moje życie potoczyło, gdybym poszedł tą drogą, a było blisko, bo były i właśnie te weksle i pojedynki, także mogło się skończyć i w ten sposób.
Bardzo jestem ciekawa, czy Państwo polubią Laszlo, który rzeczywiście czasem stąpa po krawędzi. Bardzo jestem ciekawa, co będzie się z nim działo w drugim tomie, ale proszę oczywiście mi tego nie opowiadać.
Nie będę mówić, tylko powiem, że z dotychczasowych opinii różnych czytelników, to znaczy nie tylko polskich czytelników, wiem, że dokładnie tak jak w książce, bo to już widzimy w pierwszym tomie, po prostu nie ma kobiety, która nie uległaby urokowi Laszlo. Balint tak, jest bardzo porządny i tak dalej, no ale przygoda miłosna z porządnym to taka trochę nudna rzecz. Natomiast tutaj Laszlo ma do dyspozycji bardzo różne kobiety, przeczytają Państwo w pierwszym tomie. Właściwie nie musi się zupełnie starać, ale zawsze jakaś kobieta go wyciągnie z opresji. Dlaczego? Dlatego, że się w nim zakochała i to na zabój, mówiąc kolokwialnie.
Ale to Balint próbuje uratować świat, to Balint próbuje ułatwić życie, to Balint wzorem Banfiego prawdopodobnie, prawda? Tak. Działa społecznie.
Tak, on działa społecznie, zakłada spółdzielnie, no to oczywiście na początku zderza się ze ścianą wątpienia, że właśnie co ten arystokrata chce nam tutaj, jakieś kółko rolnicze, jakaś biblioteka, jakieś edukowanie. Nie, to w ogóle jakaś spółdzielnia kredytowa, nie. Jakiś ogród wzorcowy chce założyć. Aha, on chce swoje warzywa sprzedawać, żebyśmy my nie mogli sprzedawać. Więc oczywiście napotyka wiele różnych trudności, ale się nie poddaje i w końcu te spółdzielnie zaczynają jakoś tam funkcjonować. To jest zresztą rzecz jeden do jednego wzięta z jego życia, ponieważ on rzeczywiście też się zajmował działalnością spółdzielczą. Napisał nawet takie pismo polityczne dotyczące spółdzielczości i bardzo chciał to przeszczepić na grunt węgierski, ponieważ no w tamtych czasach przede wszystkim chłopi nie mieli żadnego kredytu. Już zaczynało wchodzić to, że moglibyśmy sprzedawać więcej płodów rolnych, no ale najpierw musimy mieć pieniądze, żeby zaorać, zasiać, prawda, zebrać i dopiero jak sprzedamy, będą pieniądze. Także Banfi był w życiu prywatnym zwolennikiem spółdzielczości i to bardzo pięknie też tutaj na kartach książki opisał.
Te wszystkie polityczne sytuacje, których nie brakuje w książce, bo oczywiście jest to opowieść o miłości, o miłościach właściwie, ale jest to też opowieść o polityce, opowieść o kulisach polityki, bo jest to też ostrzeżenie, ale Banfi wiedział, co pisze. Więc moje pytanie jest takie, czy oprócz tych dwóch bohaterów, którzy mają cechy autora, tu są jeszcze postaci wzięte z rzeczywistości.
Tak, tutaj jest bardzo dużo takich postaci, które rzeczywiście są postaciami historycznymi. Jest na przykład premier István Tiso i całe jego zmagania w parlamencie, wtedy kiedy on traci władzę, jego partia traci władzę, opozycja wygrywa i dochodzi do takiej sytuacji, kiedy po wielomiesięcznych, nawet dwuletnich zmaganiach no, rząd Tisy upada, opozycja przejmuje władzę, robią koalicję, no i trzeba by zacząć spełniać różne obietnice wyborcze, z którymi wiemy jak jest, że łatwo się mówi w trakcie kampanii wyborczej, ale z realizowaniem później no to jest różnie z bardzo wielu względów, rzecz jasna. Więc na pewno postać Tisy jest odwzorowaniem rzeczywistego polityka, aczkolwiek no oczywiście jest to bardziej pozytywnie przedstawione niż było naprawdę, ale jest tam mowa o na przykład rządzie Drabantów, to przeczytają Państwo o co dokładnie chodzi. Géza Fehérvári to też był premier węgierski, on się tutaj też pojawia na kartach książki i wielu, wielu różnych polityków. Ja czasami też daję przypisy tam, gdzie to jest istotne, żeby wiedzieć o kim mowa, także ułatwia mi. Czytelnik też wie, że to nie jest postać wymyślona przez Banfiego, ale ja zawsze mówię tak, że ta książka to jest też taki podręcznik, w tym sensie, że nam Polakom może nawet jest łatwiej, że nie wiemy o kim mowa, bo wtedy nie kojarzymy tego nazwiska z niczym, nie mamy jakiegoś takiego stereotypu w sobie, a ten to coś tam. Po prostu nic nie wiemy o tym polityku i bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że wtedy możemy się skupić na samej dyskusji, na samej opozycji poglądów, na kłótniach, na procesach, które prowadzą do jakiejś tam zmiany w rządzie czy w parlamencie. Wydaje mi się, że trylogia Siedmiogrodzka to jest, tak określiłabym to po swojemu, że to jest też taki podręcznik, jak upadają imperia. Pokazane jest to przez Banfiego wiarygodnie, dlatego że on był po prostu w środku tej polityki. On był posłem do parlamentu, on był tym nadżupanem komitatu, czyli wojewodą. On zarządzał miastem Kolozsvár, był ministrem spraw zagranicznych. Jest w tej książce kilka takich momentów, kiedy ten, bo to jest oczywiście napisane tak jak klasyczna powieść, czyli jest wszystko wiedzący narrator, ale też w kilku miejscach jakby wychodzi nam pogląd Banfiego, autora. I ja starałam się to właśnie tak oddać, nie zmieniać tego, żeby zachować właśnie te momenty, kiedy Banfi sam się prezentuje w książce. I też zawsze mówię, że to nie jest taki autor, który napisał książkę i no to już książka idzie w świat, ja już nie mam z nią nic wspólnego. Nie, to jest też jego opinia, jego zdanie na temat Węgier, na temat polityki, ale możemy to czytać szerzej. To po prostu jest książka o pewnym państwie, o pewnej elicie, o elitach, które się nie zachowały, które zagubiły ten czynnik, chyba najważniejszy moim zdaniem, odpowiedzialności. Jesteśmy elitą, czyli jesteśmy za coś odpowiedzialni. I o tym też mówi ta książka. W zależności od tego, ja myślę, kim jest osoba czytająca, każdy znajdzie coś tam dla siebie.
To może usiądźmy do stołu. Witku, poprosiłabym cię o ten fragment z usadzaniem gości.
W wielkiej sali na piętrze, która ciągnęła się w głąb przez cały budynek, dzieląc go w połowie, nakryto ogromny stół. Zasiadło przy nim około 40 osób. Pani domu zajęła miejsce od strony balkonu z miedzianym dachem, a pan domu tam daleko przy drzwiach balkonowych wychodzących na zewnętrzny dziedziniec. Starsi goście zostali ulokowani wedle wieku i rangi. Uczyniono jeden tylko wyjątek. Po prawicy żony Jöne Lacoka, a więc na najpierwszym miejscu, siedział nadżupan, mimo że stary Krzywóz był tajnym radcą i był też od niego dużo starszy. Tego natomiast posadzono z lewej strony gospodyni. Ale akurat tak było dobrze, gdyż nadżupan Peter Kisz nie był jednym z nich. Tę jego obcość podkreślono, honorując go właśnie w taki sposób. Nadżupan oczywiście wcale nie podejrzewał takiej przyczyny swego wyróżnienia i był bardzo za nie wdzięczny. Zwłaszcza, że jego jednego spośród tych, którzy politykowali po południu, poproszono o pozostanie na obiedzie wydawanym w dniu imienin Idy. Nieskończenie łechtało to jego próżność. Już nawet założył w duchu, że wygłosi tu piękny toast. Niech ci magnaci zobaczą, co on potrafi. Tak więc głowił się teraz, z jaką to błyskotliwą uwagą połączyć imię gospodyni Ida i jaką zrobić z tego grę słów. Dlatego był pogrążony w milczeniu, patrzył gdzieś przed siebie. Obok niego po prawej stronie siedziała siostra pana domu, stara panna, kropka w kropkę jak jej brat, tyle że ona w wersji odchudzonej, a on w wersji otyłej. Dalej zaś miejsca zajęli Joszka Candy, który na czas obiadu schował do kieszeni glinianą faję, a za nim Idusz Lacok i Abadi. U boku Krzywusa śliczna filigranowa Dinora, następnie wuj Ambrusz i Adrien. To sama Lacokowa pomyślała, że tak będzie dobrze, ucieszą się młode mężatki, bo ona uważała wuja Ambrusza za najbardziej zachwycającego mężczyznę. Dalej za nimi po obu stronach stołu zasiadała młodzież. Dziewczęta i młodzi panowie na zmianę, bez specjalnego porządku, tylko tak jak chcieli. Jednakowoż na samym środku, w największej odległości od dwóch głównych miejsc, zarezerwowano przy stole trzy nakrycia dla dwóch braci Lacoków, jeszcze wyrostków, a pomiędzy nimi dla ich nauczyciela domowego. Potem znów siedzieli starsi goście, aż w końcu obok pana domu z jednej strony ciocia Lizinka, z drugiej tęgawa wdowa Gialakutiowa, bogata Adelna. Ten koniec stołu sprawiał z daleka wrażenie, jakby się przechylił w bok, ponieważ przy cupniętej maleńkiej cioci Lizince widać było ponad talerzem jedynie głowę, podczas gdy znajdująca się naprzeciwko wdowa, na stojąco wprawdzie tylko średniego wzrostu, na siedząco o głowę przewyższała sąsiadów, Jöne Lacoka i Tichamera Aboniego. Dojrzało to baczne na wszystko oko pani domu. Pomyślała ona, że doszło do pomyłki. Rzuciła więc przez cały stół. Jene, zamień się krzesłami z Adelmą. Nie wiem, dlaczego dano jej jakieś wyższe niż innym. Wdowa się jednak wymawiała. Mnie się całkiem dobrze na nim siedzi. Ale staranna gospodyni nie odpuszczała. To nie może tak zostać. Wymieńcie się szybko. Ticham Aboni, drugi sąsiad wdowy, zerwał się wielce usłużnie i zaoferował swoje krzesło, jako że pan domu spojrzał tylko w bok i wcale się nie ruszył. Adelma wstała od niechcenia i zamieniła się krzesłem. Aczkolwiek, kiedy znowu usiadła, była tak samo wysoka jak wcześniej. Zapanowała niezręczna cisza. Tu i tam rozległo się wymuszone pokasływanie. I wtedy ciocia Lizinka odezwała się tym swoim złośliwym, ostrym głosem. Adelmo, moja duszko, ty to jak nic możesz powiedzieć, że gdzie byś się nie znalazła, to i tak zawsze będziesz siedziała jak królowa na tronie. Tego już nikt nie wytrzymał. Huknął straszny śmiech. Przewalił się po całym gronie gości. Córka Adelmy, Dodo, która przypominała matkę za młodu, ona też, acz po niejakim wahaniu, dołączyła do śmiejących się. Podobnie jej sąsiad, baron Wikwic, ba, nawet sama Gialakutiowa, która była kobietą cechującą się dobrym humorem, a pozbawioną próżności. Ale najgłośniej śmiały się dwa niewychowane szczeniaki lacoków. I to zaśmiewały się tak okropnie, że jeden z nich padł głową na swój talerz, drugi zaś, złamany w pół, zniknął pod stołem. Tylko jeden człowiek zachowywał powagę. Ich nauczyciel.